Wchodzi już Łukasz Jankowski, który wczoraj w tym marszu dziennikarsko oczywiście także uczestniczył. Wczoraj robiliśmy wejścia na żywo, rozmowy z demonstrantami, z uczestnikami. Łukasz Jankowski, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Oczywiście wczoraj dzień ważny w kampanii. Tutaj nie ma się co oszukiwać. Frekwencyjny sukces, jakkolwiek by go nie oceniać, jakkolwiek by nie starać się albo umniejszać, albo mówić o złożeniu ludzi, to na to wszystko wskazuje. Także moje doświadczenie, mieliśmy wczoraj do czynienia na ulicach Warszawy z największą polityczną manifestacją w historii III Rzeczypospolitej, manifestacją, która na pewno zbudowała Donalda Tuska i manifestacją, która wbrew temu, co się spodziewali niektórzy zwolennicy opozycji, bo też trzeba powiedzieć, że przyjeżdżali do Warszawy z takimi odczuciami, że walczą z niemalże dyktaturą. To marsz, który przeszedł niezwykle spokojnie. Marsz, gdzie, jak się można było wczytać w media społecznościowe, towarzyszyła taka emocja, że na przykład będzie użyta siła, albo będzie strzelanie do demonstrantów, bo w takiej rzeczywistości żyje część przynajmniej manifestantów. Przeszedł, co może jest oczywiście najlepszą tezą, że z tymi wolnościami nie jest tak najgorzej. Zresztą to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo rzeczywiście jest tak, że spora część tych demonstrantów, z którymi ja rozmawiałem, odbyłem ponad 20 rozmów, szczerze jest przekonana, że żyje w państwie, gdzie jest dyktatura. Żyje w państwie, gdzie nie ma wolności, nawet tych podstawowych. Zdarzały się opinie, że jest gorzej z wolnością niż w latach 80., co już można uznać za tezę bardzo ciekawą, zwłaszcza, że w latach 80. były próby manifestacji w Warszawie, one się kończyły zupełnie, zupełnie inaczej. I co jest ciekawe, jeszcze na marszach z tych lat 16-17, wówczas jak się dopytywało ludzi, co właściwie z tymi wolnościami jest nie tak, no to po dłuższej rozmowie uznawano, większość rozmówców mówiła, no nie, no wszystko jest tak jak było, ale my się boimy tego, co będzie, więc maszerujemy, żeby ta dyktatura się nie pojawiła. Teraz zaszła pewna zmiana, bo znaczna część, nawet powiem słowo, większość uczestników marszu podkreślała, że tak, że ich zdaniem żyją w dyktaturze, że już nie ma, że to nie jest żadna wizja przyszłości, to jest stan teraźniejszy. No i to jest takie silne przekonanie. Oczywiście te pytania polityczne, to tutaj często się te 20 parę rozmów także na moim gardle się odbijały i odbija nawet w tej chwili. Rzeczywiście jest tak, że politycznie się pytało uczestników, kiedy ja pytałem uczestników marszu o aspekt polityczny, co ten marsz zmieni, to było dla zwolenników opozycji dużo optymizmu, że ten marsz dał im nadzieję, ten marsz dał im siłę, więc pod tym względem cel, jaki deklarował Donald Tusk, został osiągnięty. Ale też takie, na takie pytania stricte polityczne, kto, czy Hołownia, czy PSL, czy Platforma, bardzo często była odpowiedź wymijająca, albo tej odpowiedzi nie było, jako taką rzecz jednak drażliwą. Tak jak zadawałem to pytanie, to od razu rozmówca bardziej mi się przyglądał, czy na pewno jestem z odpowiednich mediów, czy może jednak jestem ze złych mediów, bo zadaję pytania nietaktowne, ale też duża część na takie pytania odpowiadała. No i tutaj oczywiście padała deklaracja na Donalda Tuska. Przez chwilę wszedłem w taką część marszu, gdzie chyba dominowali przedstawiciele lewicy, tam parę rozmów i no i tutaj coś, co może potwierdzić, co też widać w sondażach, że na przykład zwolennicy lewicy, którzy byli na marszu, bardzo często mówili, że trochę jest im wszystko jedno, że może być lewica, ale skoro lewica nie ma szans, to już może być koalicja obywatelska. Nawet taki głos pojawił się na żywo w czasie audycji, co pokazuje, że dla tych pozostałych partii opozycyjnych ten marsz może być naprawdę dużym kłopotem, no bo to 500 000 osób przyjechało na wezwanie Donalda Tuska. No i Donald Tusk bardzo sprawnie pokazał, że że w zasadzie to on jest liderem, no i są wspólne cele, więc ten powrót do dyskusji o wspólnej liście był bardzo mocno wyczuwalny i faktycznie przytłaczająca większość moich rozmówców wśród tych, no jednak twardych, bo na ten marsz pojechał ktoś, kto jest zdeterminowany, kto uznaje, że dzieje się coś bardzo niedobrego i że musi zareagować. Oczywiście to nie był marsz KOD-u, było znacznie więcej ludzi, więc i te opinie były bardziej rozcieńczone, więc też było znacznie więcej osób, które na co dzień nie są tak bardzo zaangażowane w życie publiczne, no ale mimo to dosłownie ludzie są zdeklarowani politycznie, no i wśród tych ludzi rzeczywiście wygrywa wizja jednej listy. Nawet spotykałem się z opiniami, że ktoś kiedyś lubił Szymona Hołowni, ale kiedy on miał przed Tuskiem, to stracił dla niego wiarygodność. Też się takie opinie natury politycznej pojawiały. Jeszcze zanim, bo jeszcze mam jedną myśl do dodania, ale to żebym tylko nie mówił swoimi słowami, to kilka urywki z tych rozmów, może by całość pewnie w formie tekstu na portalu wnet.fm. Dźwięk numer 2 to były takie trzy panie, które szły i w zasadzie też ich wypowiedź tutaj wybrałem, że była dość typowa odpowiedź, taka bardzo esencja wypowiedzi na, czy odpowiedzi na pytanie o stan demokracji w Polsce. Ten dźwięk numer 2 posłuchaj.
Ale czyli o to, żebyśmy mieli wolność demokrację tej wolności dzisiaj. My też o to zresztą walczyliśmy, bo jesteśmy już 70-latkami. W związku z tym przyszliśmy dzisiaj, żeby kontynuować i żeby...
Po kroku odbierana jest nasza wolność.
I nasza wolność wstyd na cały świat.
I to rzeczywiście się pojawiało. Po pierwsze, nasza wolność jest odbierana, a poza tym wstyd na cały świat, ale też ta emocja wstydu była bardzo silna i bardzo obecna wśród zwolenników opozycji, że rzeczywiście i Unia Europejska, chociaż warto podkreślić, że w wypowiedziach zwłaszcza Donalda Tuska i w ogóle w takim oflagowaniu marszu znacznie więcej było flag polskich niż flag Unii Europejskiej, czy niż flag tęczowy. Te ostatnie też były oczywiście akceptowane. Tych drugich było więcej niż tęczowych, ale zdecydowanie najwięcej było biało-czerwonych i sam Donald Tusk mówił, używał słów takich jak patriotyzm, jak Polska, jak naród, jak kraj. Donald Tusk był taki bardzo, nawet bym powiedział, narodowy w swoim przesłaniu. No, Rafał Trzaskowski to był ten polityk, który częściej wymawiał słowo Unia Europejska, ale wśród samych demonstrantów jednak bardzo silna była taka emocja prounijna, że to jednak był taki istotny cel, że my w tej chwili się pokłóciliśmy z Unią Europejską i jest wstyd i chcemy, żeby już Polska tego wstydu nie przynosiła, żeby znowu było jak za Donalda Tuska, żeby nas lubili w Europie, więc to było jakoś bardzo ważne, ale to w ogóle nie była najważniejsza emocja. Najważniejszą emocją było rozliczenie Prawa i Sprawiedliwości i wrogość do partii rządzącej. To właściwie głównie napędzało uczestników tego marszu i tak jak nie ma co się czarować, że to była jakaś mała manifestacja, czy to była klapa frekwencyjna albo nic wielkiego. Nie, to był wielki marsz, ale też nie ma co się, bo też się takie pojawiły analizy, że tutaj wielki marsz bez wrogości, bez nienawiści, to też jest nieprawdziwy opis. Ten marsz, główną emocją tego marszu była jednak emocja sprzeciwu, często nienawiści do partii rządzącej, a zwłaszcza do jej lidera oczywiście, czyli Jarosława Kaczyńskiego. No i ta negatywna emocja napędzała tych manifestantów. Jeszcze jedna rozmowa tutaj też dość dobrze taka emocja, która jest i taka ocena i wola rozliczenia partii rządzącej została uchwycona. Posłuchajmy.
Nie chodzi o jakikolwiek rewanżyzm polityczny. Musimy mieć na względzie rozliczenia, defraudacji, zwykłego złodziejstwa, rozdawnictwa swoim. Te pieniądze, które to już nawet poszły dla ludzi słusznej linii politycznej. Ja pamiętam, co się działo za komuny i co myśmy krzyczeli o komunie. No, żaden komunista nie wyrządził tyle krzywdy i zła finansowego Polsce, co zrobił Kaczyński.
Co zrobił Kaczyński, to też dominowało, że rzeczywiście komuna de facto, i to pojawiało się w większości rozmów, była no, de facto była mniej zła, czyli była lepsza niż rządy Prawa i Sprawiedliwości. No i Tutaj, jeżeli już mogę sobie pozwolić na chwilę własnej oceny, to jest to ciekawe, bo wiele tych rozmów, zwłaszcza o elementach ekonomicznych, no, było tak kontrfaktycznych, że jakby rzeczywistość sobie, a opinia sobie, to jest też bardzo ciekawe zjawisko, że jednak można było, bo jak się można opisywać świat na różne sposoby, są dane makroekonomiczne. Wczoraj chociażby pojawiły się kolejne dane, które mówiły, że polska gospodarka, że koszt obsługi zadłużenia to będzie niecałe 2% PKB, czyli dość mało jak na Europę Zachodnią. To są dane amerykańskie. Z drugiej strony większość, przytoczająca większość uczestników marszu jest przekonana, jest święcie przekonana, że żyjemy w epoce kryzysu i że w zasadzie ekonomicznie jest tak źle jak w latach 80. No, mimo że fakty są zupełnie inne, i też pokazuje jednak siłę przekazu politycznego jednej i drugiej, każdej partii, że jednak społeczeństwo potrafi kierować się bardziej tym, co mu się podaje w mediach, niż tym, co widzimy dookoła. I tak samo jest zapewne w przypadku takich twardych zwolenników każdej partii politycznej. Myślę, to rozliczenie, kiedy Donald Tusk występował, to w zasadzie takie, ja słuchałem wystąpienia Donalda Tuska, które miało miejsce na Placu Zamkowym, gdzieś między Pałacem Prezydenckim a gmachem Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim, czyli dość daleko w marszu, i tam już reakcje nie były tak gorące, siłą rzeczy daleko nagłośnienie było słyszalne, ale nie takie dobre. I taka burza oklasków to się pojawiła tylko raz, taka wyraźnie silna, kiedy Donald Tusk mówił, że solidnie ślubuje rozliczenie bez taryfy ulgowej. I rzeczywiście to nawet te obietnice, że Polska będzie zielona, że będzie europejska, że będzie cudownie, to nie była emocja, która niosła by tłum. Emocja rozliczenia to było to, co rzeczywiście budziło emocje tłumu. Zresztą tłum uczestników, który mijał Pałac Prezydencki, to tam też były takie silne emocje. Najczęstszym okrzykiem było: będziesz siedział. To też była taka bardzo silna emocja, żeby to wykrzyczeć wobec prezydenta Andrzeja Dudy. No i na koniec może jeszcze jedna ciekawa informacja. Nie mam tego dźwięku, może w kurierze w samą południe, albo jeszcze w poranku go puszczę, bo też to było bardzo ciekawe i bardzo symptomatyczne. Jeden z rozmówców, kiedy dopytywałem o propozycję Donalda Tuska, że tutaj i babciowe, i podwyżka 20% dla całej sfery budżetowej, i podniesienie kwoty wolnej od podatku, i 800 plus od 1 stycznia, i tak dalej, tak można obietnic jeszcze więcej wysnuwać, to ktoś, to była też częsta odpowiedź, że to jest tylko taktyka, że tak, tak trzeba mówić, bo to jest populizm i z populistami się inaczej nie wygra, trzeba ich przytać w obietnicach. Ale mało który z uczestników tego marszu rzeczywiście do tych obietnic był przywiązany i rzeczywiście chciałby ich wprowadzenia. Co jest też dość ciekawe, bo wskazuje, że jest jakieś takie pogodzenie się na taką taktyczne wykorzystanie kłamstwa w kampanii. Więc przynajmniej po tej sądzie, po tych rozmowach mogę zapewnić polityków Platformy, że spokojnie mogą obiecywać ile chcą, a potem w ogóle tego nie realizować. Elektorat im to spokojnie wybaczy, nawet to w pełni zrozumie, byleby tylko Donald Tusk czy Platforma nie tyle wróciła do władzy, byleby odsunęła od władzy Prawo i Sprawiedliwość.
No właśnie taka refleksja, że pewnie te wszystkie propozycje nie są niechciane przez zwolenników opozycji, tylko tutaj wybierane jest przez nich to tak zwane ich mniejsze zło, czyli godzą się na pewne kłamstwo przedwyborcze, byleby tylko odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, ale taka teza, żeby nie chcieli tych wszystkich dodatków, no jest dosyć ryzykowna.
A nie. Tam dominował jednak poza tą częścią wyborców lewicy, to gdzieś tam, no tak jak powiedziałem, przez chwilę rozmawiałem z taką grupą ludzi, czy dużo było flag lewicy, to poza tym jednym, tą jedną częścią marszu, to jednak dominowały poglądy gospodarcze liberalne lub skrajnie liberalne. Tam rzeczywiście Ryszard Petru czy pan Leszek Balcerowicz, to Sławomir Mentzen pewnie nie, no bo ma tą też drugą nogę konserwatywną, no ale gdyby mu odciąć tą drugą nogę i tylko zrobić tą liberalną, to też pewnie by się odnalazł jak ryba w wodzie. Nie, no tam się uważa, że to jest rozdawnictwo, szkodnictwo, no ale jest potrzebne, bo trzeba wygrać z PiS-em, więc można oszukać de facto tą część, omamić tą część wyborców, ale potem absolutnie nie realizować, bo to szkodzi gospodarce. Ma być tak, jak było, czyli de facto najlepiej, jakby wszystkie zdobycze polityki rodzinnej, społecznej, socjalnej zostały usunięte, żeby był taki dziki kapitalizm. To nie był głos powszechny, ale to był głos bardzo częsty, takiego rzeczywiście twardego liberalizmu gospodarczego.
To Łukasz Jankowski, który był wczoraj na marszu i zapewne jeszcze będzie o nim opowiadał w dzisiejszym Kurierze w samo południe. Dzisiaj też rozmowa o godzinie 8. O godzinie 8.10. Drodzy Państwo, teraz czas na chwilę dobrej muzyki. I tak spoglądam na listę przygotowaną przez Daniela Chybowskiego. Mamy pod numerem 12 coś, co zabrzmi trochę jak reggae, czyli Bob Marley. W takim razie posłuchamy, a my wracamy za kilka chwil.